kiedy zastanawialiśmy się, jaki temat w tym roku wziąć, to dużo głosów od was dochodziło, że trochę się wymieniło pokolenie w pasterstwie. 4 lata już minęły. No i trzeba byłoby wrócić do takich początkowych tematów, że już ta ostatnia seria była taka dość specjalistyczna w wątki. No więc oczywiście najłatwiej by było wziąć jeszcze raz przepis na miłość i zaczynamy od początku. Tylko sobie nieopatrznie książkę wydaliśmy, więc poszło wszystko w świat. Więc trzeba było nową serię. Ale właśnie ta nowa seria jest o tym, co na samym początku. Jakiś taki temat najbardziej bazowy. Co to jest miłość? Jaka jest miłość? No i nie mamy wątpliwości, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, myślę, że Jacka też, że chyba najczęściej wybieranym czytaniem z czytań ślubnych jest właśnie pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 13 rozdział, hymn o miłości. I tak pomyśleliśmy, a czemu nie zrobić wam spoilera, jak i tak weźmiecie sobie to na ślub. Więc spróbujemy przyglądnąć się w ciągu tego roku wszystkim tym cechom miłości, które wymienia tam święty Paweł. On ma taką litanię. Miłość jest taka, 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 taka i taka. Więc spróbujemy w kolejnych konferencjach przyglądać się tym kolejnym cechom. Ale zanim wejdziemy w tę pierwszą cechę, to nie wiem, czy pamiętacie cały kontekst, w jakim święty Paweł o tej miłości zaczyna mówić. A kontekst jest taki, że cały 12 rozdział święty Paweł mówi Koryntianom o charyzmatach w ich wspólnocie. I mówi o tym, jak jest wspólnota w jedności, to wtedy doświadcza darów Ducha Świętego. I mówił tam o darze proroctwa, o darze języków, o darze poznania, darze uzdrawiania, o takich bardzo spektakularnych darach. I na koniec mówi, a wy starajcie się o dary jeszcze doskonalsze. Nawet jak już we wspólnocie macie prorokowanie, macie dar języków, macie dary poznania, to starajcie się o dary jeszcze ważniejsze. I zaczyna się hymn. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym nie miał miłości, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, to znaczy gdybym miał ten dar języków, gdybym miał dar poznania, gdybym miał dar prorokowania, gdybym miał dar uzdrawiania. Nawet Paweł mówi, gdybym miał dar wiary takiej, że góry przenosi, a nie miałbym miłości, to nic to nie znaczy. To nie ma żadnego znaczenia. Tam, gdzie jest mowa, że to byłoby jak cymbał brzmiący, to nam od razu to jakoś tam rezonuje z tym, ależ jest cymbał. Natomiast rzecz w tym, że Paweł niekoniecznie w tym kontekście o tym mówi. Paweł mówi w takim kontekście kultu bogini Kybele, jednej z pogańskich bogiń. Więc Paweł mówi, gdybyś miał te wszystkie dary, proroctwa, poznania, języki, ale nie miałbyś miłości, to byś tak naprawdę uprawiał kult bałwochwalczy. Czciłbyś nieprawdziwego Boga. Bo Boga, który się objawił w Jezusie Chrystusie, nie da się czcić w inny sposób, jak miłością. Jak kochając w bardzo konkretny sposób. I oczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo, żeby spróbować popatrzeć na ten dar miłości nie jako dar, tylko jako wyzwanie, jako takie zadanie do osiągnięcia. Że ja teraz muszę się nauczyć tak kochać i zaczynam trening w miłości. I to prawda, w miłości można się ćwiczyć i trzeba. Ale święty Paweł chce powiedzieć, ta miłość, która jest nazywana agape, to nie jest kwestia wypracowania. To nie jest kwestia samozaparcia, bycia w najlepszej szkole miłości. To jest kwestia bycia obdarowanym, uzdolnionym do takiego daru. Do przyjęcia tego daru. Tak kocha Bóg. Jak będziecie sobie brali ten tekst na ślubie, to pamiętajcie, że ten tekst nie jest taką laudacją na cześć waszej miłości w związku. Tam najpierw trzeba usłyszeć, że to Bóg kocha w taki sposób. I najpierw ja jestem umiłowany. Jak nauczę się tę miłość przyjmować i ona mnie wypełni, to będę mógł taką miłością kochać Boga, odpowiadając na Jego miłość i będę mógł taką miłością kochać drugiego człowieka. O ten dar miłości, agapę, bardziej trzeba prosić niż wypracowywać. Bardziej trzeba przyjmować niż zakasywać rękawy, żeby w końcu tak kochać, taką miłością. No i spośród tych wszystkich cech miłości, pierwsza cecha, to jest bardzo piękne, że pierwsza cecha, jaką wymienia święty Paweł, to, że miłość jest cierpliwa. Miłość jest cierpliwa. Pierwszy sposób, w jaki Bóg kocha człowieka, to jest cierpliwość. Jesteśmy umiłowani Jego cierpliwością. Tam jest takie przepiękne, nie ukrywam, że to jest jedno z moich ulubionych greckich słówek, makrotymia. Makro to znaczy coś wielkiego, coś dużego. A tymia znaczy pasja, w takim dwojakim znaczeniu. Pasja jako zaangażowanie, jako robienie czegoś z całym entuzjazmem, tak na całość w coś wchodzę, ale też pasja, tak jak ją odnosimy na przykład do mówienia o męce i śmierci Jezusa. Pasja, czyli cierpienie. Makrotymia to jest taka zdolność kochania, kiedy kocham, mimo że bardzo cierpię, że mi jest zadawane wielkie cierpienie. To ja nadal potrafię kochać, albo wtedy szczególnie objawia się ta moja zdolność do miłości. I kocham z takim zaangażowaniem, właśnie z taką pasją. Całym sobą kocham, mimo że mnie to bardzo dużo kosztuje, mimo że boli ten rodzaj kochania, mimo że jest to związane z moim cierpieniem. Zobaczcie, że w języku polskim również w słowo cierpliwość jest wpisane słowo cierpienie. Być cierpliwym to znosić cierpienie, które mi jest zadane. I w Biblii istnieje przynajmniej kilka różnych miejsc, w których to słowo się pojawia i w różnym znaczeniu. Po pierwsze, jest takie piękne zdanie w drugim liście świętego Piotra. Cierpliwość Boga poczytujcie sobie za zbawienną. I święty Piotr mówi tam tak. Niektórzy z was mówią, Bóg się spóźnia, nie przychodzi. Bóg jakoś zwleka z przyjściem. Ale to nie jest tak, że Bóg się guzdrze. To nie jest tak, że Bóg ma teraz inne zajęcia i nie przychodzi. To nie jest tak, że On się spóźnił. Tylko Bogu dziękujcie, że jeszcze nie przyszedł. Bo okazał nam w ten sposób cierpliwość. Bo kocha nas tą cierpliwością, że daje nam jeszcze szansę na nawrócenie, na zmianę postaw, na zmianę życia. Piotr mówi bardzo trzeźwo. Jesteś gotowy na jego przyjście? Tak na bank, tak na 100%, tak w tym momencie? Bogu dziękuj, że On jest cierpliwy. Cierpliwość Boga poczytuj sobie za zbawienną. Wiecie, tego chyba najbardziej doświadczamy właśnie w kontekście grzechu. Tę nieskończoną cierpliwość Pana Boga. Jak grzeszymy, to nie tylko, że jest cierpliwy w tej kwestii, że ja się zmienię albo nie zmienię, ale jest cierpliwy także w tym, że ten sam błąd potrafi mi wybaczyć setki, tysiące razy. Że nie mówi, już 3 razy mi obiecałeś i dalej się nie zmieniasz. Nie mówi, no byłeś z tym w zeszłym tygodniu, no bez przesady. Ileż można? Tylko mówi, wybaczam, bezwarunkowo, bez stawiania jakichkolwiek warunków, bez stawiania jakiegokolwiek limitu, granicy. Za każdym razem, kiedy mówię, żałuję, to on mówi, wierzę ci. A zdroworozsądkowo powinien powiedzieć, no bardzo mi przykro, ale straciłeś już dawno temu wiarygodność w tej kwestii. No bądźmy uczciwi, traktujmy się poważnie. Parę razy obiecałeś, no tak jest w dorosłym życiu. Miałeś jedną, drugą, trzecią szansę. Bardzo mi przykro. My tak robimy z ludźmi w relacjach. A on nie. On mówi, wierzę ci, przebaczam. Kocha mnie swoją cierpliwością. Mimo, że Boga ta miłość i to przebaczenie niesamowicie dużo kosztuje. Bo zapłacił cenę śmierci swojego ukochanego syna. Kocha mnie cierpliwie, bo Jezus wziął na siebie całe cierpienie, jakie jest związane z tym rodzajem miłości. I wiecie, w relacjach to jest niesamowicie ważne, żeby kochać taką cierpliwością. To znaczy, żeby być gotowym do przebaczenia, żeby być gotowym do powiedzenia drugiej osobie: tak, kocham cię, mimo że mnie to naprawdę zraniło, mimo że kolejny raz zawiodłeś moje zaufanie, mimo że już obiecałeś, że tego nie zrobisz, ja cię kocham. Kosztuje mnie to, boli mnie to, sprawia mi to ból, ale cię kocham. I oczywiście czasami to są takie rzeczy niezwykle duże, takie, wiecie, no, gruby kaliber. Czasami to są sprawy, z których jest po prostu utkana nasza codzienność, ale przez to, że one się powielają powielokroć, wiele razy tego doświadczasz, to są, wiecie, jak takie kropelki, które drążą skałę. I czasami to boli równie mocno, jak jedno wielkie zranienie, które ktoś mi zadał, ale może żałuje, naprawił, to próbuje naprawić. I łatwiej czasami przebaczyć nawet to jedno wielkie cierpienie, jeden wielki ból, który mi jest zadany, niż tysiące razy powielane drobne rzeczy. Oczywiście tu istnieje takie niebezpieczeństwo, że ktoś może pomyśleć: to co? To Pan Bóg mnie zaprasza do tego, żebym ja ciągle i nieustannie pozwalał się krzywdzić drugiemu? Że miłość na tym polega, że ja mam pozwalać, żeby drugi mnie krzywdził, ale ja muszę na koniec i tak powiedzieć: ja cię kocham miłością cierpliwą, możesz mnie krzywdzić. Nie. Trzeba sobie to bardzo mocno powiedzieć. Nie. Małżeństwo, bo tu przede wszystkim o małżeństwie chcę powiedzieć, jest relacją dwóch osób, które się kochają. I w tej relacji, po prostu będąc uczciwym, będą takie momenty, w których będą wzajemnie sobie zadawać jakieś cierpienie i ból. Przez niedoskonałość naszej miłości. Przez to, że nie umiemy kochać tak jak Bóg. I potrzeba przebaczenia w tej miłości. Ale nie ma zgody w małżeństwie na to, żeby drugi nieustannie cię krzywdził. Myślę tu na przykład o jakichś formach zdrady, wielokroć powielanej, albo o formach nałogu, alkoholizmu, z którym się wiąże przemoc fizyczna, psychiczna, roztrwanianie majątku, życia rodzinnego. Nie, tam trzeba w pewnym momencie powiedzieć: moja miłość, która jest cierpliwa, jest również konkretna i stanowcza. To znaczy mówi stop cierpieniu, które sprawiasz mi, moim dzieciom. Nie pozwalam na to, ale nie rezygnuję z kochania cię. Właśnie przez to, że cię kocham, to nie pozwalam ci dalej krzywdzić. Czasami oznacza to, że musimy się rozejść, że musi zaistnieć separacja, ale nie przestanę cię kochać. To znaczy, będę się za ciebie modlić, będę pragnąć dla ciebie dobra. To znaczy, będę szukać także w sobie przestrzeni do przyjęcia ciebie, jak zrozumiesz swój błąd, swój grzech, zmienisz swoje życie i będę ci wierny, będę ci wierna do końca życia. Nie wejdę w inny związek, bo ślubowałam ci miłość do końca życia. Więc będę cię nadal kochać, ale nie pozwolę, żebyś sprawiał mi nieustannie cierpienie. To jest niesamowicie ważne, żeby zrozumieć, że Jezus nie powołuje nas do tego, żeby inni nas krzywdzili. Nie ma w nim takiej zgody. Ale równocześnie ten Jezus mówi: mogę cię uzdolnić do tego, żebyś kochał, kochała nadal, mimo cierpienia. Choć czasami to musi oznaczać na przykład miłość na odległość, właśnie w separacji. Ale słuchajcie, nie chodzi tylko o te dramatyczne sytuacje. To chodzi o takie bardzo proste, codzienne rzeczy. Czasami jest tak, że bardzo trudno nam okazać cierpliwość temu nieznośnemu bliźniemu, mimo że sami pewnie w podobnych sprawach innym też sprawiamy taką trudność do takiego cierpliwego kochania. Na przykład ja sobie uświadomiłem, jakim problemem jest chrapanie, kiedy pojechałem z moimi dwoma kolegami rocznikowymi na wakacje 2 lata temu. I okazało się, tam była kwestia, rozmawialiśmy o oszczędności, nieoszczędności, robimy tak po taniości, to jeden pokój w trójkę. Miało być tak właśnie skromniej. No i się okazało, że w pokoju z Maćkiem po prostu jadący czołg to byłaby atrakcja. Ale tam był Maciek. I jego chrapanie Słuchajcie, no naprawdę impreza na rynku i piątkowy wieczór na Szewskiej to jest czysta przyjemność dla ucha w stosunku do jego chrapania, które jeszcze z bezdusznością myślałem, że on co 2 minuty traci życie i trzeba go ratować. 3. dnia wakacji postanowiłem, że będę codziennie chodził na wschód słońca. Na plaży były takie leżaki, można było się zdrzemnąć. Nie dało się. I wtedy sobie pomyślałem, Panie Boże, jakie to jest szczęście, że ja nie mam żony. Ona by tak miała codziennie, bo ja ponoć też tak chrapię. Do tej pory anioł stróż się nie skarżył. Mi też nie przeszkadza to. Ale wiecie, jakie to musiałoby być nieznośne na co dzień? Drogie Panie, większość waszych chłopów będzie wam to robiło. Taka jest prawda. Drodzy Panowie, od czasu do czasu niektórym kobietom też to się zdarza. Też chrapią. Można do końca życia uczyć się cierpliwego kochania, kiedy cię będzie to budziło. Po prostu. Trochę się można przyzwyczaić, ale tylko trochę. Kiedyś, słuchajcie, jechałem pociągiem, no i była taka pani, która cały czas gadała w tym pociągu przez telefon. No, wewnętrznie mnie roznosiło. Mówię, jak można nie mieć takiego wyczucia? Ludzie są zmęczeni, chcą odpocząć, zdrzemnąć się, popracować. W ogóle no wewnętrznie mnie roznosiło. Może z tydzień później jechałem pociągiem i słuchajcie, zadzwonił telefon, ja odebrałem ten telefon, zaczynam rozmawiać i wtedy zobaczyłem najpierw spojrzenia, minutę później już z 3 stron, to jest wagon ciszy. Ciszy! Rozumie pan? Ciszy! Okej, myślałem, fajnie. Tydzień temu tę kobietę po prostu w sercu całkowicie osądziłem. Tydzień później w ogóle mi nie przeszkadzało to, że w ogóle sobie kupiłem miejsce w wagonie ciszy i sobie prowadziłem konwersację przez telefon. Nie było we mnie cierpliwości. I ostatni przykład. Słuchajcie, w tym tygodniu, właśnie teraz w weekend, będzie takie duże wydarzenie w Tarnowie, Kongres Nowej Ewangelizacji, którego jestem koordynatorem, organizatorem. I w tym tygodniu przeżywam lekcję cierpliwości. Polegającą na tym, że od 2 tygodni nie ma wolnych miejsc, bo wszystkie miejsca są wykupione, zarezerwowane. Nie mamy po prostu żadnego wolnego krzesła. I od 2 tygodni codziennie dostaję kilkanaście telefonów. Czy byłaby możliwość jeszcze się zapisać, bo na stronie jest napisane, że nie ma miejsc, ale może byłaby opcja. My właśnie dlatego napisaliśmy na stronie nie ma miejsc, że mamy jeszcze 25 miejsc w ukryciu. No więc ktoś mówi, a tak, rozumiem. No ale to tylko dla mnie to jedno. I jeszcze raz powtarzam, nie ma wolnych miejsc. No ja mogę na każdym wolnym miejscu usiąść. Nie ma wolnych miejsc. Nie, no wie ksiądz, no bez przesady, że na każdym wydarzeniu się gdzieś da usiąść. I wie, na tym nie, bo już nie ma wolnych miejsc. To ja tylko takie krzesełko sobie przyniosę i usiądę. Nie, bo nie ma miejsca na to krzesełko. Nie, no ale no, to ja na schodach. Przepisy BHP na to nie pozwalają. Nie, to jak będzie kontrola, to ja zejdę z tego. I słuchajcie, kilkanaście takich rozmów dziennie. I sobie mówisz, czy ja nie mówię po polsku? Czy to nie jest zrozumiałe? Czy komunikat nie ma wolnego miejsca? A na koniec się dowiadujesz, no właśnie, taki ksiądz jest. Nie no, człowiek chce pojechać na kongres pobożnie, ale tak, właśnie tacy są księża. Nie wiem, czy na koniec się dowiesz, że jesteś zły. Życie jest z tego utkane. Tysiące takich momentów, które będą was doprowadzać do szewskiej pasji w relacji z tymi najbardziej kochanymi. Będziecie sobie mówić, naprawdę tego nie rozumiesz? No tyle razy ci tłumaczyłem. Tyle razy ci mówiłem, że mi trzeba jasno powiedzieć i się nie domyślam. A ona 30 lat będzie myślała, że on się domyśli, bo przecież już się powinien domyśleć po 30 latach. No on się nie domyśla. Choć jej mówi, że się nie domyśla. Tyle razy powiesz mu coś, żebyś to zrobił. A on dalej nie wie, że ma to robić. Mógłby się nauczyć. Życie będzie utkane z takich rzeczy, które będą sprawiały małe cierpienie, ale wielokrotnie powielane, które będzie sprawiało duże cierpienie. Miłość cierpliwa to jest taka, która potrafi to znosić i nie rezygnuje z kochania drugiego.
Miłość cierpliwa potrafi znosić cierpienie, ale miłość cierpliwa potrafi też czekać. I o tym w tej drugiej części. Potrafi czekać. Są takie rzeczy, sprawy, które można w życiu przyspieszyć, a nawet trzeba. Powszechne jest przekonanie, że w Polsce na wizytę lub badanie specjalistyczne czeka się po prostu za długo. Pewnie też proces adopcji powinien być krótszy. Może ktoś z was pomyślał teraz o dziekanacie albo jakimś urzędzie. No czasem jest po prostu tak, że czeka się za długo, lepiej by było, gdyby było szybciej. I my zasadniczo lubimy, jak jest szybko i sprawnie. Lubimy, jak sobie możemy kliknąć, szybko gdzieś się zalogować, zarejestrować, coś kupić. I to nasze upodobanie do przyspieszania procesu niejako z automatu przenosimy też na myślenie o miłości. Tyle tylko, że ono tam nie działa. Bo właśnie w miłości nie da się tak zrobić, żeby było szybko. W miłości nie da się przeskoczyć z klasy do klasy, pomijając jakiś poziom, jakiś element nauczania. Po prostu trzeba po kolei przejść wszystkie etapy, wszystkie klasy. Dlatego właśnie miłość jest cierpliwa, bo potrafi czekać, umie czekać. I są chyba takie przestrzenie, gdzie my to doskonale rozumiemy. To, że miłość umie czekać. Myślę, że rozumiemy to właśnie w kontekście miłości Pana Boga do nas, do mnie. Cieszę się, że Pan Bóg tak mnie kocha, że na mnie czeka, kiedy pracuje nad własną słabością, kiedy daje mi właśnie te kolejne szanse, o tym mówił Krzysztof. Myślę, że rozumiemy też tą prawdę, że miłość umie czekać w przypadku wychowania małych dzieci. Nikt nie wpadł na taki pomysł, że do parolatka powie: słuchaj, tłumaczę ci to 2, max 3 razy, potem musisz załapać. No nie, wiemy, że dziecku trzeba wytłumaczyć 100 razy, dalej nie załapie, ale będziemy tłumaczyć, bo rozumiemy, że miłość wiąże się z czekaniem. Ale są takie przestrzenie, gdzie rozumiemy to troszeczkę mniej. W głowie pojawiły mi się 3. Po pierwsze, kiedy myślimy o miłości do siebie samego, takiej miłości własnej, wtedy czasem mamy takie poczucie, że nie wykonujemy jakiegoś dobra, nie realizujemy się i jesteśmy na siebie bardzo źli. Biczujemy się, potępiamy, bo chcielibyśmy bardzo, żeby już było inaczej, lepiej. No a to się tak nie da szybko, nie da od razu i bardzo nam to ciężko idzie. Kiedyś przeczytałem w jednym artykule Krzysztofa Porosły, że Pan Bóg zmienia nas o 180 stopni, ale to najczęściej jest tak, że zmienia kilka stopni na róg. To jest bardzo mało. To znaczy zmieni kiedyś całkowicie, ale tak wolno, że jest to trudne. Po drugie, może być tak, że nie lubimy tej cechy miłości, którą jest długi czas, w przypadku miłości naszej do Pana Boga. Czasem jest tak, że Pan Bóg nie odpowiada, jakby nie interweniuje, jest wycofany i się złoszczę na niego. Mówię: czemu nie działasz? Czemu nie mówisz? Czemu nie dajesz mi światła? Przecież cię kocham. A on mógłby wtedy odpowiedzieć: kochasz mnie? No to super. Miłość daje czas. Daj mi czas. Myślę, że Pan Bóg nieraz mówi: dajesz mi trochę czasu. Proszę cię, daj mi czasu. Powiedziałeś, że mnie kochasz, a kochanie zakłada czas. Daj mi czas. Pan Bóg bardzo tego chce. No a chyba najtrudniej jest właśnie dawać ten czas, i to jest ta trzecia przestrzeń, w relacji do dorosłych. A jak jesteśmy tutaj na żarach ognia, to na pewno też w wszelakich relacjach związkowych. Dać czas w miłości. To pytanie o czas w miłości, w związku, ono też może być takim miernikiem, ile w nas jest zakochania, a ile miłości. Z całym szacunkiem do zakochania, które jest piękne, ważne i potrzebne. Kiedy mamy takie momenty, że no po prostu nie mogę znieść tej męki czekania na spotkanie z nią. Nie mogę, to godziny się dłużą. Kiedy po prostu wzdycham, kiedy on mi w końcu odpisze. To są przepiękne momenty zakochania. Miłość cierpliwa jest. Zakochanie nie. Zakochanie jest pełne pośpiechu, gwałtowności. I trzeba się cieszyć, że jest człowiek zakochany. Ale to jeszcze nie jest miłość, bo miłość właśnie łatwiej by miała poczekać. By tak nie przebierała nogami. Byłaby spokojniejsza, bo jest cierpliwa. A cierpliwa to znaczy umie czekać. Miłość to cierpliwość, a cierpliwość to czekanie. W najróżniejszych kontekstach. Znam taką parę. Dzisiaj są małżeństwem. Ale zaczynało się tak, że ona dała mu raz kosza, kochał dzielnie dalej. Dała mu drugi raz kosza, kochał dzielnie dalej. A potem był taki dzień, że ona do niego mówi: wiesz, może byśmy razem ten tego poczekał i już są małżeństwem od roku. Umiał czekać, czyli kochał, Cierpliwość jest czekaniem. Miałem w ostatnim czasie taką rozmowę z księdzem biskupem, taką dłuższą, nie z naszej diecezji, który opowiadał z taką pasją w oczach, z taką radością i zapałem o trudnych rzeczach. Mówił, że już jest kilkanaście lat biskupem i jakoś trudno mu jest przekonać swoich prezbiterów, swoich księży do pewnych idei, do pewnych treści i że nie wychodzi mu i że tak ciężko, a jednocześnie miał w sobie taki jakiś zapał, radość. Ja tak patrzę na niego i słucham tej jego opowieści i mówię, mówi ksiądz biskup o trudnych rzeczach, że nie wychodzi, a ciągle taka radość i taki zapał w głosie. A on mówi, no wiesz, bo to Jezus mi daje tą miłość, to wiara. Właśnie miłość, która pozwala mu czekać, aż ci jego prezbiterzy, ci jego księża gdzieś w końcu to załapią. Jeszcze raz spróbuję, jeszcze jedno słowo, jeszcze jedno spotkanie. I tak bardzo często jest w relacjach między nami, małżeńskich, związkowych, narzeczeńskich, że trzeba dać sobie całkiem sporo czasu, byśmy się dotarli, byśmy się gdzieś po prostu siebie nauczyli. Sporo czasu. To się nie dzieje szybko, to się nie dzieje od razu. Kochać to znaczy umieć czekać. Skończę takim obrazem. Jest psalm pierwszy, błogosławiony mąż. Niektórzy mówią, że ten psalm pierwszy nawet streszcza całą księgę psalmów. Jest taki ikoniczny. I ten psalm pierwszy mówi, że są dwa modele życia, człowiek szczęśliwy i nieszczęśliwy. I one są zobrazowane takimi dwoma obrazami. Człowiek szczęśliwy jest jak drzewo, a człowiek nieszczęśliwy jest jak plewa. Pokazane jest, że człowiek szczęśliwy jest jak drzewo, które jest zasadzone nad płynącą wodą, wydaje owoc we właściwym czasie, liście jego nie więdną, wszystko, co czyni, jest udane. Ale właśnie drzewo. No drzewo ma to do siebie, że musi mieć czas. Musi mieć czas, żeby urosnąć. Musi mieć czas, żeby owocować. Drzewo stosunkowo późno gdzieś tam owocuje. Drzewo musi mieć czas. Psalm mówi, człowiek szczęśliwy to jest taki, który daje sobie czas. Ono przyjmuje tą wodę, to światło, ale dopiero po czasie widać owoce. A człowiek nieszczęśliwy jest jak plewa. Może zamienimy sobie tą plewę, bo to mało czytelne, na takie złote jesienne liście, takie jak są teraz na plantach. Piękne to w ogóle i urocze, i romantyczne. No ale wszyscy wiemy, że za 2 tygodnie to nic z tego nie będzie. Nie? Zdeptamy, zgnije, to ono jest szybki, jest liść. Nie, dużo szybciej rozwija się niż drzewo, dużo szybciej mnie zachwyci. No ale to jest metafora człowieka nieszczęśliwego. Bo człowiek szczęśliwy to ten, który wie, no, że trzeba bardzo konkretnie dać sobie czas. Miłość jest cierpliwa, to znaczy daje czas.
Mamy dzisiaj taki komfort, że mówimy o cierpliwości, więc sprawdzimy, na ile wasza cierpliwość względem nas się objawia. Więc druga cecha miłości. Słuchajcie, miłość ma taki wdech i wydech. Ta zdolność do cierpliwości, czyli znoszenia w sposób taki cierpliwy, łagodny sytuacji, w której jest to trudne, w której nie widzę owoców, albo w której ktoś mi zadaje cierpienie, jest takim wdechem. Ale potrzeba potem w tym jeszcze drugiego, potem trzeba wydechu miłości. Czyli nie wystarczy, że ja okazuję cierpliwość, nie wystarczy, że nie gniewam się, że przebaczam, ale jeszcze potrzeba kroku dalej. Wtedy daję dobro. Potrafię dać dobro, życzliwość, łaskawość. I dlatego Paweł od razu zestawia ze sobą te dwie cechy, wdech i wydech miłości, i mówi, miłość jest cierpliwa i łaskawa. Tam jest taki termin grecki, chrestoetai, który jest bardzo trudny do przetłumaczenia z tego powodu, że występuje aż jeden raz. Nie tylko w Piśmie Świętym, ale w ogóle znamy go w literaturze starogreckiej. Tylko ten jeden raz. To jest takie wyrażenie, którego nie możemy w żaden inny sposób zestawić z innymi kontekstami, więc nie wiemy tak w 100%, jak go przetłumaczyć. Stąd też w różnych tłumaczeniach będziemy mieli, że miłość jest łaskawa, życzliwa, dobra. Ze względu na słowo chrestos, od którego pochodzi, a to jest właśnie taki termin, który tłumaczymy jako łaskawy, dobry, miły, życzliwy, cnotliwy, pobożny, więc też znaczeniowo dość dużo się tam kryje. Więc jaka to jest miłość, która jest życzliwa, która jest dobra? Ten termin chrestos pojawia się w Ewangelii świętego Łukasza, kiedy Pan Jezus mówi o takim wychodzeniu ze swojej strefy komfortu i okazywaniu dobroci i miłości wtedy, kiedy to jest bardzo trudne. No bo generalnie większość z nas, kulturalnych ludzi, nie ma specjalnie wielkiej trudności w robieniu dobrych rzeczy, miłych rzeczy, bycia życzliwym względem ludzi, którzy są wobec nas bardzo życzliwi. To trochę tak jest, że jak ktoś jest względem nas życzliwy, to generalnie w nas się też rodzi życzliwość. Ale bardzo trudno być życzliwym, dobrym wobec kogoś, kto jest bardzo nie w porządku względem nas. I Pan Jezus mówi: miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, ponieważ Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych. I tam jest to słowo Chrystus. Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych. W ogóle co za logika? Pożyczajcie, niczego się nie spodziewając. No nie, no właśnie jak pożyczam, to spodziewam się, że mi odda. No bez przesady. Pożyczaliście kiedykolwiek, no mówiąc, no nie, ja ci to pożyczam, ale wiesz, generalnie u mnie pożyczki to są takie, że w ogóle nie musisz oddawać. No, to jest logika Ewangelii. Daj, nie spodziewając się. Daj za darmo. Daj wtedy, kiedy jeszcze nie tylko ktoś nie oddaje ci, ale jeszcze najpierw cię zwyzywał, obraził i wkurzył i potem mówi daj, i ty mówisz bardzo proszę. To jest w ogóle wbrew doświadczeniu, wbrew intuicji, wbrew jakimś wewnętrznym mechanizmom, które w nas są. To pokazuje, do jakiego rodzaju miłości nas zaprasza Pan Bóg. Mówi, będziesz umiał kochać wtedy, kiedy ktoś nie tylko nie będzie wdzięczny za tę miłość, nie tylko nie będzie życzliwy względem ciebie, ale wobec kogoś, kto jest twoim nieprzyjacielem, wobec kogoś, kto cię jakoś skrzywdził, obraził, kto jest trudny dla ciebie, kogo bardzo trudno ci kochać, będziesz potrafił czynić dobro. To jest zaproszenie do takiej dobroci, do czynienia dobroci naprawdę za darmo. Ze względu na samą wartość tego dobra. Chcę czynić dobro. Dlaczego? No bo Bóg mnie tego nauczył, bo mój Bóg jest dobry i daje dobro zawsze. Nie potrafi inaczej, nie chce inaczej. On w każdej chwili zawsze daje dobro, nawet wtedy, kiedy my to, na to w ogóle nie zasługujemy. Ci opowiadałem wam o tym kongresie, który będzie teraz weekend. No i była taka sytuacja, w której zostałem bardzo zawstydzony przez jedną osobę. Rozmawialiśmy tam o miejscu dla mediów, będzie trochę tam różnych dziennikarzy, reporterów, różne stacje. I dla nich musi być takie osobne miejsce, żeby mieli miejsce na pracę, pisanie tych relacji. No i tam była taka debata, czy robimy dla nich jeszcze osobny bufet, kawę, herbatę, ciasteczka czy coś. No i ja tak w pierwszym momencie mówię, no nie no, damy im miejsce, dostaną internet, jest osobna kawiarenka, można sobie pójść na kawę bez przesady, żebyśmy mieli im jeszcze utrudniać sobie życie i robić to, tamto, siamto. I tak powiedziałem, a tak w ogóle to większość tych patronów medialnych nie zrobiło tego, na co się umawialiśmy. Były jasne umowy, nie wywiązali się z umów, no to nie będziemy im dawać ekspresu do kawy, bez przesady. A jedna osoba do mnie mówi, wydaje mi się, że na gościnę nie trzeba sobie zasłużyć, prawda? Ja mówię, okej. To był taki strzał, bardzo, bardzo kulturalnie powiedziane, ale mi się zrobiło tak łyso. No właśnie, to jest taka dobroć, taka życzliwość, taka gościnność, na którą nie trzeba sobie zasłużyć. Nie dlatego damy im ekspres do kawy, bo zasłużyli, tylko dlatego, że dobra kawa ma wartość i warto dać im dobrej kawy. Chodzi też, słuchajcie, o coś takiego, co jest niezwykle piękne w samej idei dobroci, że dawanie dobra uszczęśliwia. Dawanie dobra daje przyjemność. Święty Tomasz z Akwinu bardzo mocno łączy ideę przyjemności z ideą dobra. Mówi, im większe dobro, im prawdziwsze dobro, im głębsze dobro, tym więcej przyjemności czerpiesz z dawania tego dobra. Ktoś może powiedzieć, no czasami tak, czasami nie. Ja mam takie doświadczenie, bardzo mocne doświadczenie bycia właśnie duszpasterzem akademickim, że często liderzy na przykład w duszpasterstwie się skarżą, że dajemy dobro, a ono jest potem nie spotyka się z wdzięcznością ludzi albo nie zapala innych, że jakoś to dawanie dobra wypala, nie? Że przychodzi taki moment, mówi, no to już nie mam ochoty dawać tego dobra, bo ile można? I że czasami wydaje się, że jakby brakowało tej przyjemności. A z drugiej strony myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że uczynił coś takiego bardzo dobrego i ma takie boskie doświadczenie. Wiecie, jak po stworzeniu świata Bóg sobie usiadł, odpoczął i mówi, no dobre mi to wyszło. Jakie to jest dobre. I to widzicie tego Boga, który jest po prostu rozkoszującym się przyjemnością dobra, które uczynił w tym stworzonym świecie. Bóg umie się tym zachwycić, rozkoszować, zadumieć dobrem, które uczynił. Dobro sprawia, że człowiek jest szczęśliwy. Ma rację ten słynny tekst, przypisywany błędnie, co prawda, świętemu Franciszkowi, bo tekst powstał dopiero w XX wieku, ale w tym tekście, który jest nazywany taką modlitwą Panie, uczyń z nas narzędzie Twojego pokoju, tam jest taki tekst, że dając otrzymujemy. Naprawdę warto dawać bez względu na to, czy ktoś to zauważy, czy nie zauważy, podziękuje, nie podziękuje, odpowie dobrem, czy nie odpowie. Po prostu dając, otrzymujesz w samym dawaniu. Otrzymujesz niezwykłą radość, niezwykłą przyjemność. Kiedy w relacji z drugim inwestujesz w to dobro, mimo że drugi na to nie zasłużył w danym momencie, to sam jesteś ubogacony, sam jesteś wypełniony. To jest uszczęśliwiające. To potrafi zrobić dzień człowiekowi. Danie dobra, na które nikt nie zasłużył i na które nikt nie odpowiedział wdzięcznością. Miłość jest cierpliwa i jest właśnie łaskawa, życzliwa, dająca dobro dla samego dobra i przyjemności, którą czerpie się z dawania dobra. Tak mówi papież Franciszek w Adhortacji Amoris Laetitia. Kiedy tłumaczy ten fragment, to właśnie mówi, pisze dokładnie w ten sposób. Miłość musi ukazywać swoją płodność i pozwala nam doświadczyć radości z dawania, szlachetności i wspaniałości dania siebie w darze obficie, bez miary, bez żądania zapłaty, tylko dla przyjemności dawania i służenia. Miłość, która jest za darmo, to jest miłość łaskawa.
W dawaniu jest naprawdę więcej szczęścia, aniżeli w braniu, to Pan Jezus mówi. Natomiast chciałbym na koniec powiedzieć o takich dwóch niebezpieczeństwach w dawaniu dobra. I może brzmieć to dziwnie, no bo jakie jest niebezpieczeństwo w dobru? A jednak jest. Po pierwsze, nawiązując do tego sformułowania, że miłość jest łaskawa i wytłumaczyliśmy sobie, że łaskawość polega na dawaniu dobra, warto zwrócić uwagę, czy to nie jest przypadkiem takie dawanie, które my czasem określamy takim terminem łaski bez. Nie będziesz mi tu łaski robił. Nie, i wtedy to też jest, jak ktoś daje nam dobro i my to tak komentujemy, ale komentujemy to w taki sposób dlatego, że to dobro od kogoś jakoś nas upokarza. Może jest dawane z jakąś wyższością od niechcenia. Na pewno nie o to chodzi, żeby tak dawać dobro. I tu trzeba badać swoje serce. Czy właśnie daje tak, by nikt tak nie mógł powiedzieć? Bo to może być taki gorzki wyrzut, że nie do końca rozumiemy tą łaskawość. Po drugie, łaska jest zawsze bezinteresowna, darmowa, jak mówił Krzysztof. A czasem, kiedy daje się dobro, to można też tak dawać, że się kogoś wiąże. Ja wyświadczam ci jakieś dobro, no, ale czuję się zrewanżowany. Odezwę się do ciebie za tydzień, będę miał sprawę. Niby dałem dobro, ale tak, że kogoś związałem, że kogoś jakoś uzależniłem od siebie. To byłoby duże wypaczenie. To tak w odniesieniu do samego terminu łaskawości, by to nie było dobre robione z łaski w cudzysłowie. Natomiast więcej uwagi chciałbym zwrócić na drugą rzecz. Na takie dawanie dobra, które właśnie może prowadzić do czegoś, co my nazywamy wypaleniem. I oczywiście nie roszczę tu sobie żadnych praw do wyczerpania tego bardzo złożonego procesu psychologicznego, ale jednak myślę, że warto o tym powiedzieć, bo może rzadko się o tym mówi w Kościele. Kilka takich świateł. Wypalenie tak się mówi, następuje wtedy, kiedy człowiek pracował źle albo nieumiejętnie. I przenosząc to na nasze kategorie dobra, możemy powiedzieć, że wypalenie następuje wtedy, kiedy człowiek daje dobro źle albo daje nieumiejętnie. No i takie wypalenie objawia się po pierwsze brakiem entuzjazmu do czegokolwiek. Człowiek traci taką radość życia. Po drugie objawia się nieefektywnością w pracy, w dawaniu dobra. No i po trzecie, chyba najmocniej, objawia się wyczerpaniem i fizycznym, i emocjonalnym. No i teraz takie trzy myśli, jak się w tym odnaleźć. Po pierwsze, warto sobie uświadomić, że osoby bierne, niezaangażowane, żyjące wegetatywnie się nie wypalają. Więc jeśli cię to spotkało, to trzeba się ucieszyć, że przynajmniej byłeś kiedyś zapalony, że miałeś jakąś pasję, że jesteś ambitny, że ci się chce. Naprawdę, żeby przeżyć doświadczenie wypalenia, to najpierw trzeba płonąć. Nie wiem, czy to kogokolwiek pociesza, ale warto sobie to uświadomić. Po drugie, na pewno warto wyjść z takiego myślenia, że mi się to nie przydarzy. Ja tak sam chyba z 2-3 lata temu jeszcze myślałem, a dzisiaj się już nawróciłem, to znaczy zmieniłem myślenie i już tak nie myślę. A niby czemu miałoby się mi to nie przydarzyć? Naprawdę łatwo wejść w doświadczenie wypalenia. To nam wszystkim jakoś grozi. I taka świadomość, że i ja mogę się wypalić, dając dobro, dając dużo dobra, już bardzo pomaga. No i w końcu punkt trzeci, najważniejszy. Co robić? No tu odpowiedzi jest bardzo wiele. Psychologia mówi, że to jest złożone zjawisko. Warto na pewno wyjść od tego, żeby pytać się, czy ja się naprawdę nadaję do każdego dobra. Czy dane dobro, które jest zadane, nie jest zbyt dla mnie obciążające? Czy jestem kompetentny? Nie musimy robić wszystkiego dobra na świecie. Naprawdę zdejmować z siebie takie poczucie. Nie do każdego dobra jestem powołany. Do pewnego dobra się po prostu nie nadaje. Ono jest dla kogoś innego. Nie wolno mi go robić. I tu trzeba być bardzo odważnym i sobie stawiać takie pytania i dawać jeszcze bardziej takie szczere odpowiedzi. Po drugie, wszyscy mądrzejsi w tym temacie mówią, że bardzo pomocny, paradoksalnie, jest samorozwój. To znaczy, kiedy ja wykonuję regularnie jakieś dobro, w kółko to samo, pracuję w jakiejś rutynie i to jest ciągle to samo, i ciągle w jakiejś tam presji i stresie i nic się nie zmienia, to ryzyko wypalenia bardzo szybko rośnie. Bardzo pomaga. Bardzo pomaga. Jak człowiek po prostu próbuje, jak to ładnie ksiądz ojciec Janusz Pyda mówi, spotykać się z ideami wielkimi. To znaczy rozwijać się, czytać, interesować, słuchać czegoś ambitniejszego, dowiadywać. To znaczy z tego dawania dobra, z tej swojej pracy codziennej robić coś, co będzie mnie rozwijało, co będzie mnie pociągało, a nie będzie w kółko tym samym. I ja jakoś obserwując siebie samego, widzę, że mi to bardzo pomaga, ta wskazówka. Mam taki zwyczaj, że bardzo często w środę wruszam z takim moim kolegą księdzem na takie wędrówki górskie. I te wędrówki górskie to są tak naprawdę pretekstem do rozmów o ideach wielkich. Oczywiście zaczynamy od reformy Kościoła co tydzień czy co 2 tygodnie, ale potem są i jakieś tematy o ideach politycznych i dużo o teologii, pewnie trochę mniej o filozofii, ale też się nam zdarza, całkiem sporo o koncepcjach wychowania i tak dywagujemy i tam jest mnóstwo teorii, może mało praktyki, ale te wielkie dyskusje o teoriach no naprawdę sprawiają, że ja w środę wieczór wracam do mieszkania i myślę, odpocząłem, aż mi się chce. Nie? Bo kontakt z ideami wielkimi sprawia, że to, co robisz na co dzień, to dobro, które robisz na co dzień, ciągle cię jakoś pociąga, wyjdziesz w głębsze wymiary, intryguje. Mam takie marzenie, ja go nigdy nie wypowiedziałem, wypowiem je, bo to w końcu może jak wypowiem, to zrealizuję. Żeby we wspólnotach, które prowadzę, w Oazie i w Duszpasterstwie Absolwentów, zorganizować taką grupę ludzi, którzy by chcieli w jakichś odstępach czasowych czytać takie lepsze, ciekawsze książki i potem dyskutować. To będzie taki indeks ksiąg nakazanych. I będziemy to czytać i dyskutować, bo to po prostu pomaga. Nie, to rozwija. To daje jakieś właśnie jakąś ochronę przed tym wejściem w ten świat wypalenia. No i w końcu po trzecie, pewnie najważniejsze, harmonia pomiędzy dawaniem a braniem. Harmonia pomiędzy dawaniem a braniem. Nie można tylko ciągle tego dobra brać. Konkretnie trzeba się o dobro troszczyć, o swoje dobro, o ludzi, którzy będą blisko, którzy o mnie się zatroszczą, zapytają, co u mnie, posłuchają, co ja mam do powiedzenia, przyjdą mi z pomocą, z jakimś doświadczeniem. To jest bardzo ważne, by ta harmonia była, bo bez tej harmonii no, człowiek się rozpada. I w nas się oczywiście, w takich ludziach, którzy mają jakąś ambicję, którzy są zapaleni, odzywa od razu takie wołanie: jeśli zwolnię tempa, to wszystko się rozpadnie. I odpowiedź taka szczera i prawdziwa brzmi: prawdopodobnie wiele się rozpadnie, ale jeśli nie zwolnisz tempa, to ty się rozpadniesz. Po prostu rozpadniesz się w drobny mak, bo nie jesteś w stanie w pewnym momencie tego wytrzymać. Więc trzeba gdzieś odpuścić. Trzeba patrzeć na tego Jezusa, który w Kafarnaum ma bardzo konkretne osoby do uzdrawiania i idzie na modlitwę do Ojca. Idzie odpocząć. Idzie pobyć z tatą. Nie? Na Jezusa, który przyjmuje zaproszenia na uczty, do znajomych i nie tylko, żeby usiąść, żeby zjeść, żeby mu dobrze było. To jest bardzo ważne, by gdzieś nie wpaść w tą pułapkę. Miłość jest łaskawa, to znaczy daje dobro, ale daje dobrze, dobro mądrze. Nie z łaski, ale właśnie też jest łaskawa wobec siebie samego.